Nie ma czegoś takiego, jak bycie dojrzałym zawsze w 100%.
Co to są za wyznaczniki, na podstawie których ty oceniasz, że ktoś jest osobą dojrzałą, a ktoś inny, no może niekoniecznie?
Jedną z elementów dojrzałości jest to, że potrafimy w konfliktach wytrzymać i nazwać to, co dla nas jest ważne. Dojrzałość może być związana z dyskomfortem.
Jak świadomie pracować nad dojrzałością?
Autoregulować swój układ nerwowy, mieć rozumienie tego, co się ze mną dzieje. Ja nigdy nie będę wiedział tego, co ty myślisz, ja będę wiedział, co ty mówisz.
Podcast psychologiczny Tygodnika Polityka. Jak żyć dobrze ze sobą i światem? Zaprasza Joanna Cieśla.
Dzień dobry, cześć, Joanna Cieśla. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu psychologicznego. Tak mnie kusi, żeby zapowiedzieć, że w tym odcinku będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego nasi partnerzy i nasze partnerki na masową skalę są osobami niedojrzałymi. Ale oczywiście nie do końca tak to będzie i nie do końca tak będzie poprowadzona nasza rozmowa, natomiast będziemy się zastanawiać faktycznie nad tym, czym jest dojrzałość i dlaczego ta ludzka właściwość jest dla nas tak ważna, bo prawdopodobnie tak właśnie jest, skoro tak często przypisujemy ją, czyli brak osobom ze swojego najbliższego otoczenia, a sobie samym trochę rzadziej. No w każdym razie w rozwikłaniu tych wszystkich kwestii pomoże nam Igor Rodberg. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Igor Rodberg jest psychologiem, psychotraumatologiem, znakomitym, certyfikowanym psychoterapeutą i tym bardziej się cieszę, że jest również doskonałym popularyzatorem wiedzy psychologicznej i takiej około psychologicznej, więc liczę na to, że będziemy mieć wszyscy bardzo dużo pożytku z tego, co sobie tutaj dzisiaj ustalimy. Ja bym faktycznie chciała wyjść od pytania o to, czym dojrzałość jest.
Jeśli liczyłaś, że będzie to jedna krótka odpowiedź albo jedna definicja, to tutaj muszę rozczarować. Tak, dojrzałość rzeczywiście nie ma takiej jednej definicji w psychologii, która będzie nam mówiła, nie wiem, zwarta jedna definicja. Bardziej mówi się o pewnym zestawie umiejętności, kompetencji rozwijanych w trakcie życia. Oczywiście są też takie klasyczne definicje rozwoju, czy właśnie dojrzałości, które mówią o pewnych przyjęciu pewnych ról, ale to się trochę zdezaktywowało aktualnie, dlatego że po prostu chociażby ze względu na pewne przesunięcia, na przykład wejście później w założenie później związku małżeńskiego, czy wejście później w rolę rodziców, taka jest tendencja chociażby w Unii Europejskiej, no to nam pokazuje, że patrzymy bardziej po pewnych umiejętnościach, kompetencjach, sposobie reagowania, sposobie myślenia, postrzegania świata, siebie, innych ludzi i bardziej patrzymy na całą złożoność i połączenie tych umiejętności niż na jakąś jedną cechę, załóżmy cechę charakteru.
I też rozumiem, że w związku z tym, co powiedziałeś, dojrzałości nie sposób jakoś obiektywnie zmierzyć.
Tak, ona jest trudno mierzalna. Znaczy nie da się zmierzyć dojrzałości per se, żeby to była właśnie jakaś jedna określona definicja, która uwzględnia jeszcze na przykład kontekst kulturowy, która daje się zmierzyć. Raczej mierzymy pewne cechy, nasilenie tych cech, które się składają na dojrzałość. Na przykład, nie wiem, elastyczność poznawczą, odpowiedzialność, umiejętność regulacji własnych emocji, że bardziej badamy te cechy, te umiejętności, czy te atrybuty i na podstawie tego wnioskujemy o dojrzałości, niż badamy samą dojrzałość.
Okej, powiedziałeś elastyczność, gotowość do brania odpowiedzialności też za swoje wybory. No właśnie, bo tak chciałam się tego może troszkę złapać. Z tego powodu, że spotkałam się, no teraz tak przygotowując się do naszego podcastu, też byłam uwrażliwiona na różnego rodzaju wątki dotyczące dojrzałości, które się pojawiają w różnych rozmowach. I bardzo mnie ujęła taka rozmowa, w której dwie młode osoby rozmawiały o tym, kiedy one poczuły się dojrzałe. I padło tam coś takiego, że ja się poczułem dojrzała w momencie, w którym zdecydowałem się rzucić pracę i zająć się jakimś zupełnie innym projektem, takim, który był zgodny rzeczywiście z moimi jakimiś rzeczywistymi zainteresowaniami, nie wiem, potrzebami w danym momencie i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, że to jest niezwykle paradoksalne, że w ten sposób, no jakby jako zaprzeczenie właśnie tych stereotypowo kojarzonych z dojrzałością ról, ludzie w tej chwili rozumieją to, że stają się dojrzali.
Czyli dojrzałość, bo jedno to jest, jak rozumieją psychologowie dojrzałość, drugie, jak ona jest określana przez każdego człowieka dla siebie, czym jest dla mnie dojrzałość, czy ja w ogóle mam jakąś refleksję na ten temat, czy w ogóle się na ten temat nie zastanawiam i po prostu żyję. I rzeczywiście, że to, o czym mówisz, to jest to, że te tradycyjne role, czy wchodzenie w te role, tak jak mówiłem o tym, że one się ten wiek się przesuwa, że też nie mogą określić dokładnie tej dojrzałości, ponieważ no, byśmy mieli takie złudne wrażenie, że ta dojrzałość jest dużo później osiągana. Pytanie jest, czym jest taka pełnia dojrzałości, czy my ją zawsze osiągamy, czy my po prostu idziemy w kierunku dojrzałości, czy bardziej o to chodzi, bo też zawsze jak gabinetowo pracuję, to też pokazuję pacjentom, że nie ma czegoś takiego, jak bycie dojrzałym zawsze w 100% i zawsze z dojrzałego zachowywanie się w każdej sytuacji 100% czasu, że taka osoba nie istnieje. Natomiast pytanie, czy mamy tego więcej, czy mamy tego mniej, czy mamy bardziej usztywnione chociażby sposoby reagowania, czy mamy właśnie bardziej elastyczne?
No właśnie o to tak ci jeszcze chciałam podpytać, o twoje doświadczenie i taką twoją, taką subiektywną, acz na pewno fachową też interpretację. Jak spotykasz człowieka, powiedzmy, w gabinecie, albo niekoniecznie też poza nim, jak masz okazję do tego, żeby kogoś sobie jakoś tak na spokojnie dłużej poobserwować, to co to są za wyznaczniki, na podstawie których ty oceniasz, że ktoś jest osobą dojrzałą, a ktoś inny, no może niekoniecznie?
To jest trudne pytanie, bo rzadko oceniam, czy ktoś jest dojrzały, czy nie.
No tak, przepraszam za to sformułowanie.
Natomiast pewnie częściej oceniam poza gabinetem niż w gabinecie, ponieważ w gabinecie interesuje mnie nie to, czy ktoś jest dojrzały, czy nie jest dojrzały, tylko bardziej mnie interesuje, z czym przyszedł, jaka jest trudność, z którą się do mnie zgłasza, na czym ona polega i co w związku z tym jest do wzmacniania, do wspierania, jaki czynnik, jaka umiejętność, jaki rodzaj doświadczania siebie na przykład. I na tym się skupiamy, bo być może inne elementy są całkiem działające, sprawne i ten człowiek się dobrze czuje. A jest jakaś rzecz, na przykład, nie wiem, w konfliktach, w relacjach, zawsze ta osoba się wycofuje. Nigdy nie ma możliwości powiedzenia o sobie. A jak mówi już coś o sobie, to mówi to w bardzo agresywny sposób. Czyli jest pomiędzy ucieczką, unikaniem, a jakimś rodzajem złości i agresji. Nie jest w stanie inaczej być w konfliktach. Więc pracujemy trochę. Jedną z elementów dojrzałości jest to, że potrafimy w konfliktach wytrzymać i nazwać to, co dla nas jest ważne, nie dewaluując drugiej osoby. Więc trochę pracujemy nad tą umiejętnością, jak można ją wzmocnić, jak można ją praktykować, o czym jest brak tej umiejętności, bo to, że ktoś nie posiada tej umiejętności, to nie zawsze, jak trafia do mnie do gabinetu na ogół, najczęściej nie jest tak, że to jest po prostu taki deficyt charakteru, że to jest bardziej wynika z pewnych trudności na przykład we wczesnym dzieciństwie, czy w rodzinie, czy gdzieś pewnym środowisku, które nie pomogło w ukształtowaniu się tej cechy, a wypromowało pewne zachowania, które w tamtym czasie były bardziej użyteczne, choć aktualnie są przeszkadzające i dysfunkcyjne.
No ale to powiedz jeszcze proszę o kilku takich przykładach, bo powiedziałeś o tych konfliktach, że sposób wchodzenia w konflikt jest tutaj jakimś symptomem, czy takim obszarem, który może wskazywać na to, że z tą dojrzałością jeszcze jest jakaś praca potrzebna. Co jeszcze?
Ja myślę, że jak to rozszerzymy trochę i już o tym mówiłem, czyli pewien rodzaj elastyczności też w moich reakcjach, czyli jeżeli ja mam większą dojrzałość, to zwiększa mi się repertuar. Czyli nie tylko tak, że w jakiejś trudnej sytuacji stresowej ja albo się wycofam, albo zaatakuję, albo się obrażę, albo będę starał się tego unikać, tylko mam jeszcze większy repertuar. Mogę coś zrobić, jakoś oddziaływać na siebie, mogę z kimś porozmawiać, mogę się tym podzielić trudnym, mogę zastanowić się, co by mi pomogło, żeby było mi łatwiej w tej sytuacji, jednocześnie, żeby to nie było jakoś destrukcyjne dla mnie. Więc zwiększa mi się repertuar moich działań, moich zachowań, moich reakcji też. To na pewno jest jednym z elementów dojrzałości. I jak również to ta perspektywa widzenia siebie, świata, innych ludzi, czyli im mniej jest czarno-biała, im bardziej ja widzę złożoność, im bardziej widzę pewne odcienie tego, im bardziej mogę zrozumieć też, wchodzimy trochę jeszcze w jeden obszar, czyli mentalizacji, czyli potrafię zrozumieć, co ja doświadczam i czego ty doświadczasz i być może to, czego ty doświadczasz, może być inne od mojego. Ja mogę być z naszą różnicą, rozumieć ją i wiedzieć, że ty dlatego tak zareagowałaś, że to nie było przeciwko mnie, tylko zareagowałaś, bo się bałaś. To jest mentalizacja i to jest ten sposób widzenia złożoności świata. Im więcej tego jest, to na pewno świadczy o mojej większej dojrzałości. Ja mam więcej, powiedziałbym tak metaforycznie, w sobie przestrzeni na różne moje doznania, widzenia, perspektywy i nie muszę wybierać tylko jednej, trzymać się tylko jednej.
Tak, jak cię słucham, no to tym lepiej do mnie dociera, dlaczego faktycznie to jest taka cecha, której, czy umiejętność, tak, kompetencja, której taki głód szeroko dostrzegamy, ale tak sobie też myślę, że to jest taka interesująca, no niech będzie ta właściwość, będę się trzymać tego określenia, bo ono jest takie dość ogólne. Wiesz, z tego względu, że mam wrażenie, że ona ma dość długą historię takiego bycia docenianą. W sensie takim, że są, nie wiem, no takie rzeczy, jak dajmy na to uważność, nie? Którą dopiero od kilku dekad jakoś gdzieś tam sobie zidentyfikowaliśmy, że to jest coś ważnego, co się przekłada na to, jak funkcjonujemy, co nam może poprawić jakoś tego funkcjonowania. No i tego się uczymy z lepszym albo gorszym skutkiem w ostatnich latach. Natomiast dojrzałość to jest coś takiego, co było w nie chyba zawsze, no tak mi się kojarzy. Natomiast zastanawiam się, jakbyś jak miał z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, czy to oznacza, że faktycznie kiedyś ludzie byli dojrzalsi, a teraz są mniej dojrzali. Zacząłeś mówić o tym przesuwaniu się pewnych tych takich cezur życiowych, natomiast no i tak sobie myślę, że z jednej strony coś w tym jest, bo ja się wychowałam na Śląsku na przykład i na Śląsku jak mężczyzna obchodził 50, to się o tym mówiło, że to jest, że to są urodziny Abrahama. A w przypadku kobiety to była Sara. No wiadomo,
czy
co to znaczy.
Miało taką nazwę, która niosła pewną wagę tego, ważność.
Tak, tak, no i też no, jakoś to odnosiło się do długowieczności, jak rozumiem, gdzieś tam, nie? Natomiast no, w tej chwili tak z tego, co obserwuję w swoim otoczeniu, to na 50 się idzie na gokarty, tak? Albo się prezentuje kolegom, koleżankom klocki Lego. No ale zastanawiam się, czy to faktycznie, wiesz, można tak jeden do jednego przenosić na to, że kiedyś 50-latek to był dojrzały i dorosły, a teraz jest dzieciakiem.
No właśnie, nie mamy parametrów, które mogłyby nam pokazać w badaniach takich porównawczych, czy kiedyś było więcej, czy kiedyś było mniej. Nie mamy, no bo nie mamy jednej definicji, nie? To znowu się odniosę do tego, co mówiłem. Nie mamy też definicji, która by uwzględniała, była wrażliwa kulturowo, czy jakoś w kontekście pewnych społeczności, to co mówisz o Śląsku, nie? Mm-hmm. Nie mamy takich mierników, które by nam to uwzględniały i jednocześnie patrzyły, okej, okay, to na mazowieckim tak, na Śląsku tak, dobrze, ale mniej więcej wiemy, mm-hmm, co mierzymy. Natomiast to, co mówisz, to jest też, że ja tak rozumiem, że wcześniej w przeszłości było tak, że dojrzałość była określana trochę metrykalnie, nie, ten wiek, a trochę z ról i funkcji społecznych, czyli jak założył rodzinę, to był dojrzały już. Bez względu na to, jak psychicznie do tego podchodził emocjonalnie, ale już był dojrzały. Jak podjął pracę, to już się wiązało z jakąś dojrzałością. A teraz mniej mówimy o rolach, a bardziej mówimy o kompetencjach, o umiejętnościach. W związku z tym to też stanowi pewien rodzaj lęku, niepokoju, myślę sobie, dla młodych ludzi, ponieważ jeżeli to było związane z rolą i z takim rytuałem przejścia, to rytuał przejścia się przechodzi raz. Mhm. I już jesteś dojrzały, dojrzała. A teraz jest, jak jest o kompetencjach, o umiejętnościach, to się nie przechodzi raz. Codzienne one są sprawdzane. Czy je masz, czy potrafisz? Wczoraj byłaś dojrzała, dzisiaj nie jesteś. Partner zarzuca, no tu, tak się zachowałaś, zupełnie niedojrzale. Czyli codziennie musimy jakby weryfikować to. To jest trudniejsze, to może rodzić pewien rodzaj lęku, czy ja podołam temu. Mhm. Może zostanę jednak w tym domu jeszcze, może jeszcze będę trochę chciał się wyszumieć, a nie już iść w tą dojrzałość, która będzie sprawdzana mi codziennie.
Ale myślisz, że faktycznie jakiś rodzaj deficytu dojrzałości, czy epidemii niedojrzałości jest faktem, czy to jest raczej
znowu,
taki
zależność, wytwór? Tak, w zależności z jakiego poziomu będziemy patrzeć, jaką warstwę, jak będziemy mówili o tej warstwie przesuwania się, tej cezury, no to Pewnie tak. Jeśli chodzi z kolei o pewne nasze umiejętności, to tutaj przynajmniej badania mówią, są bardzo zróżnicowane i są badania, które też mówią, nie, jest wręcz przeciwnie. Jest mniej niedojrzałości współcześnie, tej takiej kompetencyjnej. Mhm. Więc w zależności na co będziemy patrzyli i co rozważali, czy będziemy też mówili w kontekście, że niedojrzałość z czego wynika, że być może to, co obserwujemy, wynika z urazów i trudności i traum i jakichś przeżyć, no to wtedy patrzymy jako konsekwencje, która się nakłada na pewną psychopatologię, to jeszcze inaczej będziemy to rozumieć, nie? WHO mówi, że jest tam ponad miliard osób na świecie zaburzonych psychicznie, głównie depresja i zaburzenia lękowe. Ale to znowu nam rośnie tutaj skala w innym parametrze. Natomiast dojrzałość taka jako cecha trochę bycia dojrzałym w świecie i takiego bardziej stabilnego poruszania się w tym świecie, no to tutaj badania nie mówią, że tego jest więcej albo mniej. Nie mówią, nie sugerują. Natomiast myślę sobie, że to jest jeszcze ciekawe, że niedojrzałość może być bardziej widoczna, bardziej taka dostrzegalna. W związku z tym, jeżeli jest dostrzegalna, to zachodzi zjawisko psychologiczne, bardziej ją widzimy. Aha. A jak media ją jeszcze troszkę podkręcą bardziej i na różnych Instagramach i TikTokach będzie pokazywane, że ten ktoś się tak bardzo niedojrzale zachowuje albo będzie to omawiane, to jeszcze bardziej to się wydobędzie, czyli jest inflacja wrażenia, a nie inflacja zjawiska samego.
To bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe, co mówisz, ale ja bym jeszcze tak na zasadzie ad vocem dodała, że jeżeli zakładamy, że ta dojrzałość w jakiś sposób jest też powiązana z odpowiedzialnością, no to właśnie, to jeszcze co ty o tym wątku myślisz, bo ja na przykład nie, bo myślę sobie, że faktycznie z tą odpowiedzialnością to mamy jakiś taki szerszy społeczny problem, który widać na różnych piętrach. I jeżeli chodzi, znaczy ja w ogóle uważam, że jeżeli by teraz żył Erich Fromm, to powinien napisać nie ucieczkę od wolności, tylko ucieczkę od odpowiedzialności właśnie jako opis pewnej takiej ogólnej tendencji i to widać. No, poczynając od polityków, skończywszy na różnego rodzaju rolach zawodowych, przechodząc przez role rodzicielskie oczywiście, nie? Że tutaj ta odpowiedzialność to jest coś takiego, od czego bardzo chętnie próbujemy się miksować i o tyle sobie myślę, że być może z tą dojrzałością to rzeczywiście coś jest na rzeczy.
Znaczy na pewno to, co mówisz o odpowiedzialności, bo odpowiedzialność jest jednym z elementów, bycie odpowiedzialnym, odpowiedzialną jest jednym z elementów dojrzałości. W dwóch takich obszarach znaczeniowych. Jedna to jest, jestem odpowiedzialny i biorę pod uwagę konsekwencje moich działań i trochę mówiąc kolokwialnie, biorę je na klatę, czyli łączę jedno z drugim, wiem, że to z tego wynika i jestem w stanie uznać to, że to jest wynik mojego działania, być może jakiegoś niekorzystnego. Dwa, biorę również odpowiedzialność w tym sensie, że uwzględniam również to, że żyję w świecie, w społeczeństwie i uwzględniam również inne osoby, które są wokół mnie i biorę jakąś odpowiedzialność za moje działania również jak one oddziałują na innych. Co nie znaczy, bo od razu moje widzenie złożoności świata się pojawia, że mam być nadodpowiedzialny i mam za wszystkich brać odpowiedzialność i tak się o wszystkich troszczyć, siebie trochę z tego wykreślając, bo to jest znowu błędne rozumienie. Czyli taka dojrzałość w kontekście odpowiedzialności to jest, że ja rozumiem, czego ja potrzebuję, ale też jestem w stanie zrozumieć i usłyszeć, czego ty potrzebujesz. I zastanowić się, czy jakieś działanie może być uwzględniające obie perspektywy, być może nie, ale ja to uwzględniam. Czyli mówię, wiesz, potrzebowałaś dzisiaj rzeczywiście wyjść wcześniej z pracy, a ja tak cię tutaj zatrzymałem, przepraszam ciebie za to, bo wiem, że to dla ciebie jakoś ważne było. Czyli ja widzę swoje potrzeby, które były tu uwzględnione, ale widzę też twoje potrzeby. Mhm. To jest jakiegoś kawałka dojrzałości w kontekście odpowiedzialności i też myślenie o dojrzałości jest też myśleniem o byciu w świecie, o bycie w jakiejś tkance społecznej też, co nie znaczy, że ja mam wszystkim zaspokajać potrzeby. To nie znaczy, że ja mam przyklaskiwać innym ludziom ich wybory. Ja mogę się nie zgadzać z nimi, ale mogę uwzględniać te różnice w perspektywach. No bo odpowiedzialność to jest też to, o czym mówiliśmy w konfliktach, że mogę widzieć różnice między nami i widzieć, że nam jest trudno się z czymś dogadać, jednocześnie nie mając tendencji do tego, żeby ciebie zdewaluować, skrytykować, albo żeby siebie skrytykować i zdewaluować. Jestem w stanie wytrzymać, że się różnimy i jestem w stanie wytrzymać, że nam jest teraz trudno w tym momencie, kiedy się kłócimy.
Ale myślę, że to co teraz mówisz, to jest super wyjaśnienie tego, dlaczego sobie nawzajem w związkach tak chętnie tę niedojrzałość zarzucamy, nie?
No bo jeszcze jest tendencja ślepej plamki, czyli ja łatwiej mi jest zobaczyć u ciebie niż u siebie i to jest taki ogólny mechanizm. To nie znaczy, że na przykład terapeuci lepiej to widzą. Nie, my też mamy trudności, też idziemy na swoją terapię, też mamy superwizorów, którzy się nam przyglądają. No bo to jest taka ogólna tendencja. Łatwiej mi jest zobaczyć, o, tutaj tak robisz, a nie widzę, że ja się jakoś, nie, unikowe rzeczy stosuję. Poza tym, nasza przypominanie sobie pewnych rzeczy, nasza takie reflektowanie też jest obarczone pewnym błędem. My jednak do tego potrzebujemy, z czym często współcześnie w kulturze jakoś jest jakaś trudność, że potrzebujemy innych oczu, innych punktów widzenia, czyli trochę bym powiedział językiem technicznym, innych danych z zewnątrz, które to dane by powiedziały, jak ja jestem postrzegany. Nie? Jest takie fantastyczne narzędzie, gdzie jest, nazywa się okno Johari, mamy 4 kwadraciki, co ja wiem o sobie, czego nie wiem o sobie i co inni wiedzą o sobie, czego ja nie wiem, czego inni nie wiedzą o mnie, co wiedzą o mnie i nie wiedzą o mnie. I jest taki jeden kwadracik w związku z tym, z tą macierzą, czego ja nie wiem o sobie, a inni o mnie wiedzą. To jest fantastyczny kwadracik właśnie do sprawdzania, do takiego widzenia. Trzecia osoba mówi mi o mnie, słuchaj Igor, no jakoś tak się zmieniłeś ostatnio, taki stałeś się wycofany. To warto by było, w dojrzałości, warto by było, żebym nie musiał się bronić przed tym, nie musiał tym ulegać, mówię, tak, macie rację, tylko poddał to jakiejś refleksji. Mm. Aha, o czym to jest? Z czym to jest związane? I to wymaga pewnej pracy. To nie jest tak, że my mamy to biologicznie zainstalowane. My się tego uczymy, my to testujemy, my to badamy, my to rozwijamy.
No to powiedz, czy z perspektywy jednostki bycie dojrzałym się opłaca? Bo ja mam takie podejrzenie, że ogólnie jeden z powodów, dla których tak nam się za bardzo nie chce pracować nad tą cechą w zestawieniu na przykład z uważnością, dajmy na to, to jest to, że zaraz tam się gdzieś rodzi taka obawa, że jak ja będę taki dojrzały, taka dojrzała, to mi zaraz zaczną zwalać na barki różne rzeczy, bo taka jest tam dojrzała i tak sobie świetnie radzę. Tak. Opłaca się dojrzałość, czy się nie opłaca?
Zaryzykuję takie sformułowanie, chociaż ono jest bardzo skrótowe, że w krótkim terminie nie. Znaczy, jeżeli jest to prawda, w tym sensie, że dojrzałość może być związana z dyskomfortem. Dojrzałość może być trudna. Wymaga jeszcze od nas pracy nad tą dojrzałością. W związku z tym, jeżeli ja mogę pewnym mechanizmem obronnym, albo właśnie mechanizmem związanym z moim brakiem dojrzałości, sięgnąć szybko po ulgę, to w krótkoterminowości nie mogę to zrobić, doświadczyć ulgi, ale w długim terminie, czy w szerszej perspektywie, dojrzałość mi się opłaca, ponieważ jeżeli ja umiem z ludźmi rozmawiać tak, że nawet jak jest konflikt, to możemy o tym porozmawiać i nie niszczy to relacji, to w dłuższym terminie jest założenie takie, że jeżeli będę potrzebował pomocy, to jest więcej osób, do których mogę się zgłosić, bo nie poniszczyłem sobie tych kontaktów. Jeżeli ja z dojrzałości autoregulować swój układ nerwowy i swoje emocje i jakoś mieć rozumienie tego, co się ze mną dzieje, to również mi jest to łatwiej przewidywać pewne konsekwencje oraz podejmować pewne ryzyko, bo wiem, że sobie dam radę z tym. Jeżeli potrafię wytrzymać pewien dyskomfort za cenę tego, że w dłuższej perspektywie coś osiągnę, nie muszę krótkoterminowo, tylko potrafię dłużej, to też mogę realizować pewne projekty, marzenia, które udadzą się tylko wtedy, kiedy będę perseweratywnie po prostu wykonywał to, czy podejmował te działania sukcesywnie, a nie, że ja to zrobię jednorazowo, bo to mi może nie impulsywnie, bo to mi może tego nie dać. Więc dłuższa perspektywa nam się opłaca. W krótszej perspektywie.
No tak, rozumiem, ale myślę, że jednak ta dłuższa perspektywa jest warta uwzględniania, zwłaszcza jeżeli mam jakieś plany życiowe takie trochę dłuższe, też na relacje na przykład. A i dlatego cię chciałam zapytać, to co w takim układzie możemy zrobić, wiesz, jak świadomie pracować nad dojrzałością własną, nie partnera.
Tak, nad partnera dojrzałością nie pracujemy. Widzimy go, ale nie pracujemy nad tym. Możemy porozmawiać o tym. Nad własną możemy. Ważną rzeczą jest taką, żeby zastanowić się na początku, chcę pracować nad swoją dojrzałością, czyli nad czym? Żeby to określić, to co to jest, to nad czym chcę pracować. Bo jak powiem, chcę pracować, żeby być bardziej dojrzalszy. To jest jakiś taki moralny epitet, który nam nic nie mówi. Mhm. Taka wydmuszka tak. Trochę. Nie wiadomo, co to jest. Czy chcę pracować nad tym, żeby w konfliktach lepiej sobie radzić i żeby po konfliktach nie było spalonej ziemi? Czy chcę sobie radzić lepiej z tym, żeby postrzegać ten świat w taki sposób, żeby nie widzieć, nie wiem, tego, że ten świat jest niesprawiedliwy i że inni chcą mnie skrzywdzić, bo to mi nie pomaga. Czy, że chcę pracować nad tym, żeby mieć większą możliwość reagowania, bo jak jestem w pracy i coś się trudnego dzieje, to zawsze reaguję w jeden sposób, a potem żałuję. Nad czym chcę pracować? Nad jakim elementem? Najpierw sobie to zastanówmy się nad tym. Druga sprawa jest taka, że znowu odnoszę się do tego, o czym rozmawialiśmy, żeby sprawdzić z innymi osobami, jak one mnie widzą. I to jest czasami trudna rzecz, bo nie chcemy usłyszeć o sobie czegoś niefajnego, ale jeżeli już podjęliśmy decyzję o tym, żeby pracować, to czasami warto to uwzględnić. Niektórzy w tym celu idą na przykład do psychoterapeuty, żeby psychoterapeuta ze swojego fotela mógł powiedzieć, wie pan, tutaj wydaje mi się, że jak pan tak robi, to jest panu trudne i być może to wynika z tego i tego. Mhm. Nie? I wtedy można jakoś poddać to refleksji, zastanowić się nad tym. Czyli uwzględnić również ten kontekst widzenia innych osób. No i wtedy za pomocą różnych metod, narzędzi, to już tutaj nie będę wymieniał, bo pewnie byśmy siedzieli jeszcze 3 godziny, ale dostarczyć sobie pewnych doświadczeń, bo bez doświadczeń to się nie dzieje. Czyli okej, wiem, że w pracy tak reaguję, to następnym razem, a wiem, że będzie ciężki dzień we wtorek, to ja spróbuję pamiętać o tym, żeby. Na przykład inaczej żeby coś innego powiedzieć. Albo, że jak będę szedł do szefa i ja wiem, że wchodzę do szefa i mam 3 rzeczy mu do powiedzenia, ale stres mi zabiera, ja wchodzę, jestem taki strasznie, nie wiem, uległy, albo wręcz przeciwnie, wchodzę i już jestem cały nabuzowany i cokolwiek ta druga osoba powie, to ja startuję ze złością. Idąc do tego szefa, zatrzymam się w połowie korytarza, wezmę 3 oddechy, chwilę pobędę z tym, z czym jestem, nazwę to sobie, zastanowię się, co chcę powiedzieć i ruszę dalej. Być może zajmie mi to 20 sekund, ale zrobię coś innego, co będzie przełamywało ten wzorzec chociażby, nie? Zastanowię się jak i sprawdzę. Wyjdzie? Super. Nie wyjdzie? Drugie super, bo będę wiedział, nad czym jeszcze potrzebuję popracować. Tak się robi w eksperymentach behawioralnych. Mm-hmm. Czyli potrzebuję też dostarczyć sobie doświadczeń, ale również potrzebuję móc to z kimś też obgadać, omówić, mieć jakąś osobę bliską, powiedzieć, słuchaj, wiesz, 3 razy to próbowałem, nie wyszło mi. Jak myślisz? Jak ty mnie widzisz? Bo ty mnie znasz dosyć dobrze. I teraz powiedz mi, czy jest coś, właśnie, ślepa plamka, coś, czego ja nie widzę. Czy widzisz coś takiego? Powiedz mi, bo ja bym chciał to zmienić, a coś mi nie wychodzi. Nie? Zresztą moje zalecenie jest takie, żebyśmy zanim pójdziemy do terapeuty, psychoterapeuty, najpierw pogadali ze sobą, a potem z bliskimi, bo być może to wystarczy, że nie musimy z każdym tam szczegółem lecieć na terapię. Więc uwzględnienie też innych osób życzliwych nam, którzy mogą powiedzieć, wiesz, Igor, ponieważ jest coś takiego w twoim tonie głosu, że jak ty mówisz, to ja słyszę, że już się denerwujesz i ja to odbieram. Ja rozumiem, bo znamy się, ale gdybym cię nie znał, to odbierałbym, że ty mnie atakujesz, że ty się złościsz jakoś, że ty chcesz mi coś wytknąć. Ja mówię, tak? Pierwszy raz to słyszę. A to ciekawe. I kiedy tak ma? No zawsze, jak nie? Czyli mogę sobie to odbić od kogoś i się zastanowić, aha, jednocześnie, oczywiście, tak jak mówiliśmy, to wymaga pracy takiej, żebym ja się nie obraził na tą osobę, żebym ja się zastanowił, że to jest o jakimś moim elemencie, a nie o moim całym jestestwie, że to może być z czymś związane, że mogę się temu przyjrzeć i że to nie obniża mojego poczucia własnej wartości.
Tak sobie myślę, że z tego, co mówisz, to wynika, że nie ma siły, żeby nad dojrzałością mieć szansę skutecznie popracować tak zupełnie w samotności. Nie? Są rzeczy, nad którymi się da, ale nad tym się chyba nie da. A powiedz proszę, bo tak sobie myślę, że to bardzo też może być przydatne, jeżeli chodzi o tę umiejętność zmieniania perspektywy, zwłaszcza w tych sytuacjach, w których jest dużo emocji, no ale to wtedy to już jest pewnie faktycznie wyższa szkoła jazdy, ale wiesz, w takich prostych, czy też jest jakaś metoda, którą można spróbować to sobie jakoś ułatwić, wyćwiczyć.
To jest taka, znaczy metod jest pewnie parę, ale możemy ćwiczyć to w taki sposób, to zdanie wziąłem od psychoterapeutki, mojej superwizorki też, że czasami sprawdzamy to w taki sposób też z osobami czy z pacjentami. Załóżmy, że jest taka sytuacja, że idziesz bardzo ulicą taką, nie wiem, Marszałkowską w Warszawie, czy jakąś dużą ulicą, arterią, i naprzeciwko ciebie idzie jakaś bardzo atrakcyjna osoba i kiedy ciebie mija, to się krzywi. Co myślisz?
Ała.
Ała. Albo, Jezu, czy mam coś na twarzy? Co jeszcze? Co ta osoba, dlaczego mogła się skrzywić?
Znaczy, no ja już teraz jestem w tym kanale, że nie, może mieć jakieś zupełnie swoje...
Mogę mieć, tak, może mieć swoje zupełnie powody. Może wpadł jej kamyk do buta akurat. Mm-hmm. Może pomyślała sobie, kurczę, jaka atrakcyjna osoba idzie naprzeciwko mnie, ja mam takie beznadziejnego tam partnera czy partnerkę. Mogła się skrzywić, bo sobie przypomniała, Jezu, żelazka chyba nie wyłączyłam. To jest poszerzanie perspektywy, czyli zmiana perspektywy, że uwzględnianie taki nawet trening, co to może znaczyć, co może znaczyć, że to nie musi być jeden do jednego w związku z tym, że ja tak sobie o tym myślę. Dwa, sprawdzanie z drugą osobą. Takie, do tego jest potrzebny jakiś rodzaj zaciekawienia, czyli w bliskich relacjach. Aha, powiedziałaś to, bo... Jezu, w życiu bym nie pomyślał, że to o tym jest. Wow, poczekaj, to ja muszę to jakoś chwilę się nad tym zastanowić, bo myślałem, że powiedziałaś, że chciałaś po prostu dopiec mi, a ty powiedziałaś to z troski? Kurczę. Nie, że takie sprawdzanie, ale jestem zaciekawionym poznanie tej drugiej perspektywy. Mhm. Nie, czyli trochę sprawdzam, nie dlatego, żeby skrytykować siebie, że moje myślenie jest takie ograniczone, tylko właśnie, żeby poszerzyć. I co jeszcze? I co jeszcze? I jak to można jeszcze inaczej zrozumieć? Nie? To będzie nam poszerzało tą perspektywę znowu, żeby nie wpadać w czarno-białe myślenie, w zgadywanie tego, co ty myślisz. Ja nie wiem, co ty myślisz. Ja nigdy nie będę wiedział tego, co ty myślisz. Ja będę wiedział, co ty mówisz.
Tak. No ale właśnie, ja nawet nigdy jeżeli nie zadam będę, to pytanie, to
nawet jeżeli ty
rodzajem
mi powiesz, wiesz, Igor, ja myślę o tym i o tym, to ja nadal będę wiedział, co ty powiedziałaś. W związku z tym taki rodzaj pokory, czy takiej niewiedzy, że ja nigdy nie będę tam w twojej głowie, w twoich myślach. I poddawanie refleksji też swoich myśli, tego, co się pojawia. Było tutaj praktyki uważnościowe, mówiłaś o nich. Czyli trochę mam taką myśl. Mhm, taka myśl się pojawiła i teraz mogę się jej przyjrzeć. Mhm. Ja nie muszę w nią ani wierzyć, ani jej zaprzeczać. Mogę chwilę z nią pobyć i się zastanowić, okej, taka oto myśl jest, że ten świat ma się skończyć i już będzie po prostu, koniec ludzkości. Mhm, taka myśl katastroficzna. Mogę zobaczyć, że ona jest, że ona być może pojawiła się dlatego, że we mnie jest jakieś większe napięcie, że jest stres od dłuższego czasu, że być może ona jest o tym. Czyli to też poszerza mi perspektywę, nie? Perspektywę patrzenia na siebie, na innych i jak ja widzę świat. Czy ja go widzę w jakiś jeden określony sposób, czy mogę widzieć jego złożoność. To jest, żeby to się też działo, potrzebujemy jeszcze jednej cechy, o której tutaj, umiejętności, o której tutaj nie mówiliśmy jeszcze, czyli pomieszczanie ambiwalencji. Czyli jeżeli ja jestem w stanie być z tobą w relacji i czuć do ciebie, nie wiem, złość i wkurzenie i jednocześnie czuć współczucie i rozumieć, że jesteś smutna, to jest pomieszczanie ambiwalencji, że ja wytrzymuję te różne uczucia w sobie i nie rozpadam się z tego powodu. Czyli jestem w stanie widzieć wiele elementów z tego świata, że on nie jest czarno-biały, że ktoś może postąpić źle, ale być dobrym człowiekiem, albo postąpić bardzo dobrze, chociaż krzywdził wcześniej, albo to jest taka rzecz, która też jest związana z dojrzałością, bo znowu poszerza nam perspektywę, a w związku z tym nasze reakcje, że my nie musimy reagować automatycznie, tylko możemy się też temu przyjrzeć, co znowu idę w tą stronę, że to nie sprawia, że czasami, że to jest wyłącznie szczęście, ulga i jakieś przeżywanie przyjemności, że czasami to jest jakiś rodzaj dyskomfortu.
No tak, ale też bardziej świadome, myślę, życie i takie związane z jakimś takim realnym poczuciem takiej adekwatnej kontroli, nie? Tam gdzie tak. Ona jest i tam, gdzie jej nie ma. Ale to powiedz proszę, bo to niezwykle mnie zaintrygowałeś, czy ta odporność na ambiwalencję, czyli też tak w uproszczeniu można powiedzieć odporność na niepewność, ona jest w jakiś sposób, wiesz, trenowalna, w taki świadomy, bo mi się kojarzy, że to jedyne, co jakoś może nam w tym pomóc, to dobra literatura, czytanie dobrej literatury, ale no pewnie czegoś nie dostrzegam.
Tak, ona jest trenowalna, wyuczalna, ona oczywiście, my się tego uczymy jako, trenujemy tę umiejętność jako dzieci. Jeżeli mamy możliwość przeżywania różnych uczuć w bezpiecznej relacji, która nie jest jakoś upokarzająca, niszcząca nas i czy to nie wymaga od rodziców skończenia studiów psychologicznych. To wymaga czasami powiedzenia, ach, smutno ci, tak? Aha.
Dostrzeżenia i odzwierciedlenia.
To jest tyle i aż tyle. I to dziecko jest w stanie różne emocje pomieszczać w sobie i rodzic mu określa, co to jest i rodzic mówi, tym samym mówi rodzic tak, wiesz, nie zagrażają te emocje mi. Ja mogę z nimi wytrzymać. One są okej. Okay. Ty też możesz z nimi być. Pokażę ci jak. Nie, to nie za pomocą treści werbalnej, tylko za pomocą właśnie tego takiego bycia przy dziecku, które właśnie coś trudnego przeżywa. Jeśli tego nie ma w domu, albo jest tego niewystarczająco, no to wychodzimy w dorosłość, w czymś takim, że niektóre emocje możemy czuć, niektórych nie możemy. Możemy się smucić, ale nie możemy się złościć. Albo odwrotnie. Albo możemy przeżywać tylko radość i zadowolenie, ale nie możemy już bez silności i nie wiem, bezradności. Nie, bo to było trudne w domu rodzinnym, nie mogłem tego przeżywać. Czyli ja już mam utrudnione pomieszczanie mojej ambiwalencji. Mhm. Nie wiem, jak przeżyć. Część emocji będę zawsze starał się odsuwać i robić coś takiego, żeby ich nie czuć, albo nie wchodzić w doświadczenia, które będą mi je dawały, albo wręcz używać jakichś mechanizmów psychologicznych właśnie, żeby zdysocjować, odciąć, nie czuć tych emocji.
No i teraz zakładając taki optymistyczny scenariusz, że się w tym połapaliśmy, że mamy taką skłonność, to czy jesteśmy jako osoby dorosłe w stanie jakoś sobie poszerzyć tę przestrzeń?
Tak. Są różne, oczywiście są różne sposoby, różne metody, różne prace. Natomiast nie dam takiej metody, która w 2 minuty albo w pół godziny nam to poprawi, bo to wymaga od nas pracy, która to jest budowanie umiejętności, która będzie trwała kilka miesięcy, a czasami rok, a czasami więcej. Że ja mogę czuć złość i być przy tej złości, chociaż w domu rodzinnym nie wolno było. Ja mogę chwilę z tą złością pobyć. Czasami dzieje się to w gabinecie terapeutycznym. Mm-hmm. Nie? I tak pracujemy odrobinę. Czy może pani chwilę pobyć z tą złością tutaj, w naszej relacji? I może pani obserwować też mnie, że ja nie wychodzę, nie trzaskam drzwiami, nie krzyczę na panią, jestem tutaj z panią. A pani jest ze złością na mnie, pani się złości, że na ostatniej sesji było niekomfortowo tutaj. Aha. Możemy chwilę z tym pobyć? To jest ten moment budowania tej ambiwalencji, że ta osoba może z tym pobyć i mogą się pojawiać również też inne odczucia, uczucia jednocześnie z tą złością. Nie? Mhm. Ale to jest trenowalne, natomiast często jest to trenowalne właśnie w relacjach. Oczywiście my możemy, to nie chodzi o to, że wszyscy mamy pójść na psychoterapię, bardzo odradzam ten trend, ale możemy sami dla siebie wzmacniać tę ambiwalencję, pomieszczanie ambiwalencji, wytrzymywanie jej przez to, żeby chociaż nazywać, jaką emocję teraz czuję i jaką teraz czuję. Ja mam taką bardzo krótką pracę obserwacyjną, którą czasami zlecam też pacjentom. To jest taka praca, gdziekolwiek jesteś w ciągu dnia, zatrzymaj się na chwilę. Albo, nie wiem, w samochodzie na światłach. Co widzisz? Jakby kamera zaobserwowała, co widzi. Stoję tutaj na tym skrzyżowaniu, tu jest czerwony, tu ktoś stoi obok. Mhm. Jakie myśli teraz masz? Wymień trzy myśli, które się dzisiaj najszybciej pojawiają. Jakie uczucia ci się pojawiają teraz? Mhm. Jak czuje się twoje ciało? Mhm. Ruszasz dalej.
Trzy rzeczy z każdego z tych obszarów.
Cztery. Widzę, myślę, co myślę, co czuję i jak się czuje moje ciało. Żeby bardziej być przy uczuciach, to warto zrobić taki też założenie, że jak mówię, co czuję, to żeby tam był jeden rzeczownik. Nie przymiotnik, przymiotnik przysłówkowy, tylko jeden rzeczownik.
Smutek, radość.
Złość, radość, niepewność, wkurzenie, irytację, obojętność, ekscytację. I im częściej to stosujemy, to nagle się okazuje, że jak robimy to ćwiczenie, to tak. No czuję trochę ekscytacji, trochę stresu, trochę niepokoju i trochę takiej nuty. Wow. Wszystko naraz? Można wszystko naraz.
To wspaniałe i takie bardzo łatwe do wdrożenia tak naprawdę od razu, nie?
Do poćwiczenia tego.
Tak. I to daje faktycznie, jest jakimś krokiem w kierunku tego, żeby ta
odporność
na ambiwalencję
trochę,
w sobie zwiększyć wzrost. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Ja się nazywam Joanna Cieśla. To był podcast psychologiczny. Dziękuję również wam za wysłuchanie i obejrzenie kolejnego naszego odcinka. No i przypominam, że znajdziecie więcej na YouTubie, na kanale Podcast Psychologiczny pisany przez K. Znajdziecie nas też na Spotify'u i na Apple Podcasts oraz oczywiście na stronie www.polityka.pl w zakładce wideo i podcast. Zapraszam, oglądajcie, słuchajcie także innych rozmów moich kolegów i koleżanek prowadzonych na innych kanałach. Można je znaleźć w tych samych miejscach, co nasze podcastowe, więc komentujcie, subskrybujcie, słuchajcie i dbajcie o siebie.